Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nasz program rozpoczniemy od relacji z podróży Benedykta XVI w Toskanii. Natomiast w jego drugiej części księża jezuici Józef Polak i Paweł Bieś przybliżą historię kultu Matki Boskiej Kochawińskiej w związku z obchodzoną dzisiaj w Gliwicach uroczystością stulecia koronacji obrazu z jej wizerunkiem. Na niedzielny magazyn zapraszał Łukasz Lewicki.
Świadomość chrześcijańskiej tradycji, która ma ożywiać odnowę wiary w dzisiejszych czasach naznaczonych kryzysem, to centrum przesłania Benedykta XVI podczas jego wizyty w Toskanii. Trzy historyczne miejsca tego regionu w środkowych Włoszech – Arezzo, franciszkańskie sanktuarium La Verna oraz San Sepolcro – odwiedza w dzisiejszą niedzielę papież. Do odległego 200 km na północ od Rzymu Arezzo dotarł on rano śmigłowcem bezpośrednio z Watykanu. Głównym wydarzeniem podróży była tam msza z udziałem 30 tysięcy osób. W ceremonii wziął udział m.in. premier Mario Monti.
Bogactwo chrześcijańskiej kultury i tradycji społecznej, znamienne dla włoskiego regionu, w którym leży Arezzo, przypomniał papież podczas mszy w tamtejszym parku miejskim. Już od średniowiecza i odrodzenia Toskanie znamionowały poczucie wolności i zdolność prowadzenia dialogu między różnymi grupami społecznymi. Region ten przyczynił się do utwierdzenia koncepcji człowieka opartej na wartościach chrześcijańskich, która wywarła wielki wpływ na dzieje Europy, zwrócił uwagę Benedykt XVI. Do tego dziedzictwa należy sięgnąć, pytając dziś, jaką wizję człowieka możemy przekazać nowym pokoleniom. Ojciec Święty nawiązał do poważnie odczuwanego we Włoszech kryzysu gospodarczego, który dotyka zwłaszcza grupy najsłabsze i szczególnie niepokoi młodzież.
Zwracanie uwagi na innych od najdawniejszych wieków skłaniało Kościół do konkretnej solidarności z potrzebującymi przez dzielenie się zasobami, krzewienie prostego stylu życia, opieranie się kulturze tego, co doraźne, która na Zachodzie zwiodła wielu ludzi, powodując głęboki kryzys duchowy. Niech tutejszy Kościół diecezjalny nadal darzy uwagą i solidarnością tych, którzy są w potrzebie. Musi jednak umieć wychowywać do przezwyciężania logiki czysto materialistycznej, która często znamionuje nasze czasy, prowadząc aż do zatarcia poczucia solidarności i miłosierdzia. Dawanie świadectwa miłości Boga, zwracając uwagę na tych, którzy są ostatni, łączy się też z obroną życia od jego zarania do naturalnego kresu. Niech obrona rodziny przez prawa sprawiedliwe i zdolne chronić także najsłabszych stanowi zawsze ważny punkt, by zachować silną tkankę społeczną i dać perspektywy nadziei na przyszłość.
Na zakończenie liturgii w Arezzo odmówiono modlitwę Regina Celi. W poprzedzającym ją słowie papież modlił się, aby społeczeństwo Włoch nie ulegało zniechęceniu, lecz odnawiało się duchowo i etycznie. Pomnę wielkiej tradycji humanistycznej, bo tylko ona może doprowadzić do autentycznego polepszenia jakości życia społecznego i obywatelskiego.
Po mszy świętej Benedykt XVI odwiedził katedrę położoną w malowniczym centrum historycznym Arezzo, a następnie udał się na obiad z regionalnym episkopatem Toskanii do Pałacu Biskupiego.
Na drodze realizacji drugiego punktu programu wizyty w Toskanii stanęła jednak pogoda, a raczej jej gwałtowne załamanie. W górzystym parku narodowym, na którego terenie znajduje się franciszkański ośrodek, zaczął padać obfity deszcz, a temperatura spadła do kilku stopni Celsjusza. W związku z tym zdecydowano się antycypować wizytę w San Sepolcro.
Przed wyjazdem z Arezzo Ojciec Święty miał okazję obejrzeć widowiskowy pokaz tzw. sbandieratori, czyli grupy rekonstrukcyjnej kultywującej renesansowe tradycje powiewania i żonglowania flagami podczas uroczystych przemarszów. Przemawiając z okna Pałacu Biskupiego, papież podziękował za pokaz i dodał:
kto jest zdolny tak doskonale uobecnić kulturę przeszłości, tej może otworzyć kulturę na przyszłość, bowiem zna i miłuje człowieka, który posiada ogromną godność nie tylko jako człowiek, ale i jako obraz Boży. A ta godność człowieka nas obowiązuje, a także pociesza i zachęca, bo jeśli rzeczywiście jesteśmy obrazem Bożym, jesteśmy także zdolni pójść dalej i przezwyciężyć problemy współczesności, otwierając drogi nowej przyszłości. przyszłości.
W przemówieniu do mieszkańców Sansepolcro papież nawiązał do założycieli ich miasta, którego nazwa oznacza Boży Grób. 1000 lat temu, po pielgrzymce do Ziemi Świętej, postanowili oni zbudować w Toskanii Civitas Hominis, wzorując się na Jerozolimie. Miały tam panować sprawiedliwość i pokój. Benedykt XVI powiedział, że ideały założycieli Sansepolcro udało się zrealizować dopiero benedyktynom i kamedułom. Uczniowie Chrystusa stali się wtedy prawdziwymi prekursorami życia społecznego. Choć ich oczy zwrócone były ku niebu, nie byli wyizolowani od realiów życia codziennego, ponieważ żyjąc wspólnotą z Bogiem, umieli je oni odpowiednio ukierunkować, przypomniał Ojciec Święty.
Milenium miasta jest okazją do refleksji odkrywającej korzenie chrześcijańskie, by ewangeliczne wartości urzeźniały dzisiejszą świadomość i historię tego ludu, zachęcał papież. Podziękował za owocną współpracę i dzieła charytatywne prowadzone przez mieszkańców Sansepolcro w Ziemi Świętej. Od wieków pomagają oni Patriarchatowi Łacińskiemu w Jerozolimie. Na zakończenie spotkania papież prosił Maryję, by współcześni uczniowie Chrystusa byli niestrudzonymi budowniczymi sprawiedliwości i pokoju.
Miesiąc Maryjny, maj, obfituje nie tylko w święta, okazuje się także w Maryjne jubileusze. W Gliwicach obchodzone jest stulecie koronacji obrazu Matki Bożej Kochawińskiej. Naszym gościem jest ojciec Andrzej Paweł Bieś, jezuita, historyk. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Jak to się stało, że mówimy o Matce Bożej Kochawińskiej w Gliwicach?
Historia jest niezwyczajna, tak jak niezwyczajne są dzieje obrazu. Matka Boska Kochawińska, czczona jako Matka Dobrej Drogi, sama wielokrotnie drogę niezwykłą pokonywała i od miejsca, w którym obraz został odnaleziony, do Gliwic wielokrotnie w różne miejsca udawała się, była przenoszona i tak po trosze jest taką Matką Bożą pątniczką, przyciągającą pątników, wskazującą drogę do Chrystusa, ale też sama jest pątniczką i wędrującą.
Kochawina brzmi bardzo swojsko, ale gdzież ta Kochawina jest? Tam, gdzie stryj wpada do Dniestru.
Bardzo blisko, na trakcie, gościńcu między Żydaczowem, na trasie z Lwowa do Halicza, czyli no ziemia lwowska, tak możemy to określić chyba najbardziej ogólnie.
A początki kultu sięgają roku 1680, tak?
Troszkę wcześniej, bo w połowie XVII wieku, w 1646, obraz został w takich niezwykłych okolicznościach odnaleziony w lesie właśnie w Kochawinie, blisko traktu, o którym wspominaliśmy. Właścicielka dóbr Ruda, która przejeżdżała tamtędy, na terenie tej dóbr znajdował się las kochawiński. Niespodziewanie zatrzymały się konie, uklękły nawet, jak mówi tradycja. Pobożna niewiasta zaczęła się rozglądać, co też takiego niezwykłego się dzieje i zobaczyła właśnie wiszący na drzewie obraz Matki Bożej, przy nim zapalone świece. Podania historyczne milczą, kto zawiesił ten obraz i kiedy, ale od tego właśnie roku 1646 możemy mówić o kulcie obrazu już takim historycznie potwierdzonym. Właścicielka wsi Ruda, Anna Wojankowska, chciała ten obraz przenieść do kościoła parafialnego właśnie w Rudzie, którego była kolatorką, aby tam był czczony z uszanowaniem w specjalnym liturgicznym kulcie, ale okazuje się, że Matka Boża miała inne plany i chociaż trzykrotnie obraz przenoszono do kościoła parafialnego, w cudowny sposób wracał na swoje miejsce na dębie w Kochawinie. Dopiero w 1680 roku została postawiona kaplica drewniana przy tymże dębie, w którym za zgodą arcybiskupa lwowskiego Konstantego Lipskiego umieszczono cudowny obraz.
Dodajmy, że wtedy nie podróżowało się tak łatwo, te tereny były podmokłe, ona miała się modlić na różańcu. Natomiast miejsce od tamtego czasu okazuje się było miejscem prywatnego kultu. Ludzie zatrzymywali się na prywatną modlitwę.
Prawdopodobnie mogło to być już wcześniej, te zapalone świece przy obrazie mogłyby o tym świadczyć. Na pewno jako matka dobrej drogi, matka wskazująca dobrą drogę, była powszechnie czczona i szanowana zarówno przez okoliczną ludność, jak i właśnie tych podróżujących, pielgrzymujących, udających się w drogę. Prywatny kult w kaplicy. Kaplica była od czasu do czasu obsługiwana przez kapłana, który na większe uroczystości przyjeżdżał z mszą świętą, natomiast nie miała jak gdyby swoich stałych opiekunów tego miejsca. Natomiast cześć nieustannie rosła i coraz więcej pielgrzymów, czy indywidualnych, czy grupowych, przybywało w różnych potrzebach, prosząc wstawiennictwa Matki Bożej.
Wiemy o tym, że są przekazy, iż pierwsza komisja spisywała świadectwa o łaskach już w roku 1740. Zbudowano kościół.
Właściciel tych terenów z szacunku dla miejsca szukał opiekunów, którzy zapewniliby temu powstającemu sanktuarium należytą opiekę duszpasterską i dlatego zwrócił się do ojców karmelitów trzewiczkowych. Dla nich wybudowano drewniany klasztor i również drewniany kościół. Dla rosnącego kultu Matki Bożej ważnym wydarzeniem było uznanie kultu cudownego obrazu przez metropolitę lwowskiego. Po starannym przebadaniu wszystkich świadectw w roku 1755 metropolita Mikołaj Ignacy Wyżycki uznał specjalnym dekretem obraz za cudowny i sam przeprowadził akt intronizacji, przeniesienia obrazu z kaplicy przy dębie do nowego drewnianego kościoła obsługiwanego przez ojców karmelitów.
Wydawałoby się, że od tego momentu kult zacznie się rozwijać na dobre. Długo to nie trwało.
Najpierw rozbiór Polski w 1772 roku. Tereny zmieniły przynależność polityczną, zostały przyłączone do Cesarstwa Austriackiego, a tam cesarz Franciszek Józef postanowił na własną rękę i według własnych planów zreorganizować kościół. Tak zwane reformy józefińskie przyniosły właśnie kasaty klasztorów, zwłaszcza tych, które nie prowadziły żadnej działalności naukowej, nie prowadziły szkół, nie posiadały domów opieki czy pracy charytatywnej. Cesarz nie miał nabożeństwa maryjnego, postanowił więc, żeby te wszystkie objawy kultu pobożnego, kultu ludowego związanego z pobożnością maryjną zlikwidować. Zakazał odbywania pielgrzymek, zakazał czczenia cudownych obrazów. Mimo że te dekrety formalnie zakazywały wszelkiego kultu, pobożność ludu pozostała dalej wierna swojej matce. I świadectwem szczególnej łaski, jakim w tym czasie Matka Boża obdarzała swoich wiernych, był przypadek przyszłego kardynała, biskupa krakowskiego Albina Dunajewskiego, który jako jednoroczne dziecko został w zimie 1818 roku przyniesiony do Matki Bożej Kochawińskiej, położony na ołtarzu, ponieważ był dzieckiem bardzo słabym, wątłym, oddany w opiekę Matce Bożej, wyrósł na wielkiego człowieka kościoła.
Jest przekaz. Jego matka, kładąc to dziecko na ołtarzu, miała powiedzieć, jeżeli ma umierać, niech umrze u stóp Matki Bożej. Okazało się, że Pan Bóg chciał inaczej. Te zakazy polityczne nie trwały długo. Przyszła odwilż za Franciszka Józefa I. Kult się odradza.
Między innymi dzięki nowemu proboszczowi, który zawitał do Kochawiny, ksiądz Eugeniusz Pietruski, bardzo przykładał się do odrodzenia kultu Matki Bożej, do wznowienia nabożeństw, nowenny. Ksiądz proboszcz Pietruski zainicjował w 1868 roku budowę nowej, dużej, neogotyckiej świątyni, murowanej, godnej sanktuarium, na jakie rozrastała się Kochawina.
Świątynię ukończono po 24 latach, a dochodzimy do momentu właśnie tej koronacji, której rocznicę teraz obchodzimy. Rok 1912. 100 kilkadziesiąt tysięcy osób w koronacji uczestniczyło.
Już wcześniej Kochawina wyrastała na jasną górę ziemi lwowskiej, jak to mówiono, a koronacja była jak gdyby zwieńczeniem tego ciągle rosnącego praktycznie od lat 90. XIX wieku ruchu pielgrzymkowego. Z okolicznych miejscowości, ze Lwowa, ze Stryja, z Sambora, ze Stanisławowa, ciągnęli pielgrzymi i w grupach zorganizowanych, koleją, indywidualnie. Rosnąca cześć, rosnący kult znalazł niejako swoje naturalne zwieńczenie w pragnieniu ukoronowania cudownego obrazu. Z inicjatywą wystąpiły sodalicje mariańskie, które u stóp Matki Bożej odbywały swoje rekolekcje. I właśnie w 1912 roku ksiądz arcybiskup, obecnie święty Józef Bilczewski, w asyście biskupa przemyskiego, również świętego Józefa Sebastiana Pelczara, jego sufragana Karola Fischera, ukoronował za zgodą Stolicy Apostolskiej obraz koronami wykonanymi przez Józefa Jakrza, złotnika ze Stryja.
Zawierucha wojenna lat 1914-20 okazuje się, obraz oszczędziła. Niestety tak nie stało się w czasie II wojny światowej. Wcześniej obrazem zaczęli się opiekować jezuici.
W 1931 roku umiera ksiądz proboszcz Jan Trzopiński, bardzo zasłużony dla rozwoju sanktuarium. Jego wielkim pragnieniem było, aby sanktuarium opiekowali się właśnie jezuici. Uważał, że zakon oddany czci Matki Bożej będzie najlepszym stróżem i opiekunem sanktuarium, zapewni opiekę duszpasterską przybywającym pątnikom. Za zgodą Stolicy Apostolskiej jezuici objęli parafię i opiekę nad sanktuarium. Zorganizowali tam uroczystości odpustowe w 1932 roku, na które przybyło 30 tysięcy pątników. 30 spowiedników spowiadało tych pątników, rozdano ponad 10 tysięcy komunii świętych. Wydano również kolejną nowennę ułożoną przez jezuitę księdza Władysława Wojtonia u progu wojny w 1938 roku.
Okazuje się, że matka dobrej drogi, patronka dobrej drogi, zaczęła swą dalszą wędrówkę właśnie razem z jezuitami, bo to, że zakon zaczął się opiekować, stał się kustoszem tego obrazu, wiązało się z przywilejem stałej opieki nad nim. Kolejne lata, kolejne losy.
W 1944 roku zdecydowano się wywieźć obraz z Kochawiny po to, żeby zabezpieczyć przed zbliżającym się frontem. Arcybiskup lwowski, Bolesław Taborski, polecał gorąco, żeby zabezpieczyć ten bezcenny skarb. Zrobiono to w ten sposób, że w Kochawinie pozostała kopia namalowana w 1939 roku, natomiast oryginał został wywieziony do klasztoru jezuitów w Starej Wsi. W ten sposób uniknął barbarzyństwa związanego z przejściem frontu przez Kochawinę, które to przejście odbiło się na kościele i na jezuitach tam pracujących. Musieli uciekać z zabudowania plebanii, kościoła uległy uszkodzeniu.
W Starej Wsi już była jedna Matka Boża, możemy powiedzieć. Był już jeden obraz czczony, w związku z powyższym ten z Kochawiny przeniesiono.
Z Kochawiny obraz trafił najpierw do Krakowa, gdzie w latach 60. poddano go gruntownej renowacji. Tu również czczony w kaplicy domowej rezydencji świętej Barbary, był odwiedzany przez pielgrzymki kochawiniaków rozproszonych po całej Polsce. W roku 1974 decyzją prowincjała ojca Jana Popiela obraz postanowiono przekazać do Gliwic, do parafii świętego Bartłomieja, prowadzonej wówczas przez jezuitów.
Na kolejnych lat ile?
Na kolejnych lat 20. W 1994 jezuici objęli erygowaną wówczas parafię Matki Bożej Kochawińskiej na nowym osiedlu Kopernika w Gliwicach i w tym też dniu 26 sierpnia 1994 roku obraz po raz kolejny przeniesiono, tym razem, jak mamy nadzieję, na stałe już miejsce pobytu w sanktuarium Matki Bożej Kochawińskiej.
Złożona długa historia, to jest nowe sanktuarium. Nad wejściem umieszczony jest napis O Mater Dei Electa Esto Nobis Via Recta, Matko przez Boga wybrana, bądź nam prostą drogą do Pana. Matka Boża Kochawińska to obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Przesłanie przez Maryję do Jezusa. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie za przypomnienie historii obrazu księdzu Andrzejowi Pawłowi Biesiowi, jezuicie. A rozmawialiśmy w związku z rocznicą, z obchodzonym jubileuszem stulecia koronacji tego obrazu. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Audycją księdza Józefa Polaka żegnamy się z Państwem. Dziękujemy za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.